Tu Paryż Refi, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, a w studio nasi dzisiejsi realizatorzy Agnieszka Piedel i technik Luc. Serdecznie Państwa witamy w czwartek, 6 sierpnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Anny Bernhard, Katarzyny Zawickiej i Krzysztofa Rutkowskiego nadamy jak zwykle serwis europejski Euronetu, felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej o letnich francuskich festiwalach, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A na wstępie zapraszamy Państwa na pełne wydanie dziennika RFI. Turcja upoważniła Rosję do podjęcia prac eksploracyjnych w perspektywie budowy gazociągu South Stream, mającego połączyć Rosję z Europą, a konkurencyjnego wobec unijnego projektu Nabucco. Poinformował o tym turecki premier Erdogan po podpisaniu z Władimirem Putinem w Ankarze szeregu umów, między innymi o tymże gazociągu, o ropie naftowej i budowie przez Rosję pierwszej tureckiej elektrowni atomowej. Obecny był również premier Włoch Silvio Berlusconi. Premier Putin przybył do Turcji głównie po to, aby uzyskać jej zgodę na budowę pod tureckimi wodami terytorialnymi Morza Czarnego gazociągu Południowy Strumień, który połączy Rosję z Bułgarią, a następnie Bułgarię z Austrią, Grecją i Włochami, a zatem z ominięciem Ukrainy, na czym Moskwie szczególnie zależało. Chodzi zatem o skontrowanie projektu gazociągu Nabucco, którym nafta przesyłana ma być do Europy z rejonu Morza Kaspijskiego, także przez Turcję, lecz tym razem z ominięciem Rosji. Innymi słowy, Turcja, która Rosji woli się nie narażać, gra na dwóch klawiaturach jednocześnie. Podczas gdy premier Putin przebywał w Ankarze, jego biuro prasowe wydało komunikat, że w myśl podpisanego przezeń dekretu Rosja nie podpisze karty energii, drogiej sercu Unii Europejskiej, która widzi w niej szansę na zapewnienie sobie energetycznego bezpieczeństwa. Ową kartę przyjęło w 1991 roku 51 państw i jej celem było stworzenie lepszych warunków współpracy w dziedzinie energetycznej z krajami eks-sowieckiego bloku, włącznie z byłym ZSRR. Dodajmy w tym rozdziale, że premier Ukrainy Julia Tymoszenko oświadczyła w czwartek, iż Kijów zapłacił Moskwie rachunek za gaz w wysokości 605 milionów dolarów. Ukraina musiała wypełnić swe zbiorniki latem, by uzupełnić zapasy na zimę. W ubiegły piątek Kijów podpisał porozumienie z wieloma międzynarodowymi instytucjami finansowymi, które pozwolą na reformę sektora gazownictwa na Ukrainie oraz na uniknięcie nowego kryzysu gazowego w zimie. Sprawdza swoją Państwo dziennika RFI. Co najmniej 21 osób jadących na wesele zginęło w środę od wybuchu bomby podłożonej na drodze w prowincji Helmand na południu Afganistanu. Zamach miał miejsce koło Garmsir, gdzie często dochodzi ostatnio do walk między talibami a siłami amerykańskimi. Wśród ofiar, które na ślub jechały traktorem z przyczepą, są kobiety i dzieci. 5 innych osób zostało rannych. W tej samej prowincji Helmand bomba podłożona na trasie przejazdu patrolu afgańskiej policji zabiła 5 policjantów i raniła dalszych 3. To działo się dziś we czwartek. Sąd antyterrorystyczny w Bombaju skazał na karę śmierci 3 sprawców zamachów dokonanych w tym mieście w roku 2003, a w których zginęły 50 osób. Za udział w spisku terroryzm i morderstwo Hanef Sayed, jego żona Fahmida i Ahrat Ansami mają zostać teoretycznie powieszeni, chociaż kara śmierci ostatnio zamieniana jest najczęściej w Indiach na dożywocie. Skazanych sąd uznał za winnych dokonania zamachów przed wrotami Indii, jedną z atrakcji turystycznych Bombaju, oraz na bazarze Zaveri w tymże mieście. Zarzucono im również zmowę z islamistyczną grupą pakistańską Lashkar-e-Taiba, czemu zaprzeczyli. W ocenie ekspertów ich akcja terrorystyczna była odwetem za śmierć muzułmanów rok wcześniej w zamieszkach w indyjskim stanie Gujarat. Pakistan tymczasem zwrócił się do Interpolu o poszukiwanie 13 podejrzanych o udział w innej masakrze w Bombaju w listopadzie 2008 roku, kiedy to w serii zamachów i ataków zginęły aż 174 osoby, a ponad 300 zostało rannych. Islamabad postawił dotąd przed sądem 5 bojowników oskarżonych o udział w tych atakach. 13 innych podejrzanych jednak nie ujęto. Indie, podobnie jak USA i Wielka Brytania, przypisują tę masakrę wspomnianej organizacji pakistańskich islamistów Lashkar-e-Taiba prowadzącej działania zbrojne w Kaszmirze.
W 64. rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę burmistrz tego miasta zaapelował do społeczności międzynarodowej o całkowite zniesienie broni nuklearnej do 2020 roku. Około 50 tysięcy osób, w tym ostatni, którzy przeżyli atak jądrowy w 1945 roku, zebrało się przy memoriale poświęconym pamięci ofiar amerykańskiego ataku. Był wśród nich premier Japonii Taro Aso oraz przedstawiciele 60 państw. Burmistrz Tadatoshi Akiba wygłosił mowę pochwalną pod adresem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, który zajmuje zdecydowanie antynuklearne stanowisko i który podkreślił, że jego kraj jest szczególnie zobowiązany do walki o całkowity zakaz broni jądrowej, ponieważ jako pierwszy użył jej w wojnie. Burmistrz podkreślił, że zlikwidowanie światowego arsenału jądrowego jest życzeniem większości narodów i obywateli naszej planety. O godzinie 8.15 czasu miejscowego, 23.15 GMT, dokładnie w rocznicę wybuchu bomby jądrowej nad Hiroshimą, uczestnicy ceremonii powstali i uczcili pamięć ofiar, mężczyzn, kobiet i dzieci modlitwą. Premier Aso obiecał po raz kolejny, że Japonia będzie w awangardzie społeczności międzynarodowej w walce o wprowadzenie całkowitego zakazu broni jądrowej i o powszechny i trwały pokój. Między 6 sierpnia i 31 grudnia 1945 roku w Hiroshimie zmarło 140 tysięcy osób. Druga bomba atomowa, zrzucona 9 sierpnia na Nagasaki, zabiła 70 tysięcy osób. Japonia poddała się 15 sierpnia, stając się od tej chwili oficjalnie państwem pacyfistycznym i jednym z najbliższych sprzymierzeńców Stanów Zjednoczonych. Rząd amerykański nigdy nie przeprosił Japończyków za wyrządzone im krzywdy. Z przeprowadzonych niedawno sondaży wynika, że 2/3 Amerykanów nadal uważa, że Stany Zjednoczone postąpiły słusznie, zrzucając bomby atomowe na miasta japońskie w sierpniu 1945 roku.
Tu parę szerefia, a oto w nieco większym skrócie pozostałe wiadomości dziennika. Stany Zjednoczone zwróciły się do Izraela o zamrożenie osadnictwa na zachodnim brzegu Jordanu na rok, informuje izraelski dziennik Haaretz. W intencji Waszyngtonu miałyby to zachęcić kraje arabskie do podjęcia kroków w celu normalizacji stosunków z Izraelem. Propozycję przedstawić miał premierowi Izraela, Benjaminowi Netanyahu, specjalny emisariusz Baracka Obamy na Bliski Wschód, George Mitchell. Władze izraelskie na razie tego oficjalnie nie skomentowały. Według dziennika Haaretz wolałyby jednak zamrozić osadnictwo jedynie na pół roku. Organizacja Human Rights Watch w opublikowanym w czwartek obszernym raporcie oskarżyła Hamas o zbrodnie wojenne. Za takowe uznano w raporcie ostrzeliwanie gęsto zaludnionych obszarów rakietami domowej produkcji. Human Rights Watch wzywa Hamas, rządzący w Strefie Gazy, do oficjalnego potępienia owych ataków rakietowych i ukarania ich sprawców. Dla Izraela, jak wiadomo, ostrzał przygranicznych miast stał się pretekstem do zaatakowania w zeszłym roku Strefy Gazy, w wyniku czego zginęło, jak się ocenia, 1400 Palestyńczyków. Szczepionka przeciw wirusowi grypy A H1N1 gotowa być powinna w ciągu września, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Pierwsze rezultaty testów klinicznych winny być dostępne z początkiem września i pozwolą one zdecydować, czy konieczne będą 2, czy też 1 doza szczepionki, aby zapewnić jej skuteczność. Aby wyhamować rozprzestrzenianie się wirusa grypy A, Iran zakazał swym obywatelom udziału w tzw. mniejszej pielgrzymce do Mekki, którą wielu muzułmanów zwykło odbywać podczas Ramadanu, rozpoczynającego się w tym roku pod koniec sierpnia. Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Północnej Karoliny zdołali rozszyfrować całość kodu genetycznego wirusa HIV, donosi brytyjskie pismo naukowe Nature, którego zdaniem przyspieszyć to powinno pracę nad nowymi lekami przeciwko AIDS. Był to dziennik Radio France Internationale. Na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Anna Bernhardt.
Przegląd prasy francuskiej. Krzysztof Rutkowski.
Poranne dzienniki paryskie komentują sukces Billa Clintona, któremu udało się uwolnić dziennikarki z łap północno-koreańskiego reżimu. Prasa paryska podkreśla, że Barack Obama pogratulował sukcesu mężowi swojej sekretarz stanu, ale jednocześnie powiedział, że akcja humanitarna to jedna rzecz, a polityka wobec Korei Północnej to druga rzecz, więc będzie wobec niej twardy. W każdym razie okazało się niezbicie, że z byłych prezydentów mogą płynąć korzyści. W Le Figaro czytamy, że podobno Kim Jong-il ma do Billa Clintona osobistą słabość, bo wysłał on depeszę kondolencyjną w roku 1994 po śmierci tatusia. Może i ma, ale jak czytamy w Liberation, północno-koreański reżim nie miał żadnego interesu więzić dziennikarki Laure Ling i Eunae Lee, ale postąpił arcyzgrabnie. Zmusił byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, by przyleciał po nie osobiście. Kim Jong-il udowodnił po raz kolejny, że potrafi być wyrafinowanym strategiem. Północno-koreański kacyk posługuje się szantażem jako metodą politycznego działania. Raz szantażuje mocniej, a raz słabiej, ale za każdym razem skutecznie. Powody konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Koreą Północną są niezliczone. Żaden traktat pokojowy po wojnie koreańskiej nie został podpisany. Produkcja fałszywych dolarów w Korei Północnej kwitnie. Podobnie jak przemyt narkotyków, rakiety balistyczne Korea wystrzeliwuje. Prawa człowieka, jeśli w wypadku tego komunistycznego reżimu w ogóle można mówić o jakichkolwiek prawach, są łamane. Wojownicze pomysły Korei Północnej wobec Korei Południowej i Japonii nie ustają i tak dalej, i tak dalej. Jednak nieoczekiwany przylot Billa Clintona, czytamy w Liberation, może okazać się na dłuższą metę bardzo pożyteczny i świadczy o zmianie retoryki uprawianej przez Waszyngton. Podczas kampanii wyborczej Barack Obama mówił, że jest gotowy negocjować z Kim Jong-ilem w sprawie północno-koreańskiego arsenału atomowego. Koreański dyktator chciałby dyskutować bezpośrednio z prezydentem Stanów Zjednoczonych bez chińskiego pośrednictwa. Od czasu prób z rakietami balistycznymi, przede wszystkim od czasu próby atomowej 25 maja, Pekin nie kryje rozdrażnienia, które wprowadza Chiny koreański milusiński. Pail Hak-sun, specjalista od Korei Południowej, pracujący w Instytucie Sejong w Seulu, cytowany na łamach Liberation, twierdzi, że Korea Północna przechodzi bardzo skomplikowany okres przemian i okres przekazywania władz. Reżim staje się pragmatyczny, zaczyna zdawać sobie sprawę, że rozwiązywania ogromnych problemów, z którymi się boryka, nie można dokonać. Te rozwiązania nie mogą być zrealizowane inaczej niż tylko przez dialog, zgodnie ze strategią przeżyć i trwać w wieku XXI. Wydaje się zatem prawdopodobne, że rozpoczną się konkretne negocjacje pomiędzy Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi. Reżim koreański musi jednak wyrzec się programu atomowego i usiąść do rozmów z szóstką, dwie Koreę, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia i Rosja. Reżim uciskają też represje, czytamy Liberation, ze strony Ameryki, ONZ-u i Tokio, a Korea Północna potrzebuje ropy, gazu i ryżu na zimę. Reżim musi negocjować, by przedłużyć swe trwanie.
Anna Bernhardt.
Banki w ogniu krytyki, czytamy na pierwszej stronie Le Monde, ale te doniesienia raczej napawają optymizmem, bo za cóż krytykowane są niektóre instytucje finansowe we Francji, ale też i za Atlantykiem, za wypłacanie ogromnych sum swoim traderom. Gdzie tu powód do optymizmu? Otóż, aby wypłacić takie ogromne sumy, banki musiały je zarobić i to właśnie jest ta radosna wiadomość. Po miesiącach kryzysu teraz czytamy, że banki jednak zarobiły spore pieniądze. Może mniej zabawny jest fakt, że banki te, aby wydźwignąć się, podpierały się państwowymi funduszami. Nie uszło to uwadze minister ekonomii Christine Lagarde, która zażądała zbadania całej sprawy do końca roku. Chodzi tu, przypomnijmy, o niebagatelne sumy. Jeden z pokazywanych teraz palcem banków, BNP, otrzymał dofinansowanie z kas państwowych w wysokości ponad 5 10 miliardów euro, co wyszło mu naprawdę na dobre, gdyż zysk w dwóch kwartałach wyniósł już 2 miliardy 600 tysięcy euro. Z tej sumy bank przeznaczył miliard dla swojej elity finansowej. Faktem jest, że się napracowali, ale żeby od razu tak po 500 000 euro dawać tym, którzy wcześniej przyczynili się do pogrążenia gospodarki w poważnych kłopotach, to prawdziwy skandal. Oburza się Partia Socjalistyczna. Czytamy w Le Monde, który przypomina niedawny szczyt G20 i mocne postanowienie poprawy, by umoralnić kapitalizm. Nicolas Sarkozy obiecał skończyć z wygórowanymi premiami w bankach wspomaganych przez państwo. Rozbieżność między teorią i praktyką jest ciągle ogromna, ironizuje pierwsza sekretarz Partii Socjalistycznej, cytowana na łamach dziennika. Związkowcy oburzają się również i domagają się zwrotu pożyczonych przez państwo pieniędzy. To za pieniądze podatników banki się dorobiły i skandalem jest, by wypłacały tak ogromne sumy swym traderom. Banki natomiast bronią się, mówiąc, że obecne bonusy nie mają nic wspólnego z wcześniej praktykowanymi wynagrodzeniami, ale jak podkreślają prezesi tych banków, nie możemy kompletnie zarzucić tych praktyk, jeżeli chcemy być konkurencyjni.
Euronet, RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Turcja jeszcze nie jest w Unii Europejskiej i nie wiadomo, czy wejdzie do niej w najbliższej przyszłości, chociaż jest to jednym z priorytetów trwającej właśnie prezydencji szwedzkiej. Poprzedni prezydent Francji, Jacques Chirac, popierał Turcję w jej staraniach o wejście do Unii. Obecny Nicolas Sarkozy nie patrzy równie przychylnym okiem na te plany, uważając, że jeszcze zbyt wcześnie na jej przyjęcie do bądź co bądź elitarnego klubu Europejczyków. Francuzi opowiadają się raczej za uprzywilejowanym partnerem. Mówiliśmy już o rozpoczynającym się we Francji sezonie tureckim. Zaczął się 1 lipca, a potrwa aż do 31 marca przyszłego roku. Będziemy więc pewnie jeszcze mieli okazję do niego powrócić. Być może liczne spektakle, koncerty i wystawy zmienią nieco wizję Turcji w oczach Francuzów. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy ze zmian, jakie zaszły w tym kraju, z jego nowoczesności, z bogactwa jego kultury. I to nie tylko tej tradycyjnej, ale całkiem nowoczesnej. 8 sierpnia w Paryżu kończy się jedna z wielkich imprez sezonu tureckiego – turecka kawiarnia w ogrodzie Tuileries. Posłuchajmy, co mówi o niej dziennikarz RFI, szef redakcji tureckiej Ugur Hukum.
Le café, peut-être c'est pas tellement connu, mais c'est d'abord, c'est un moyen de rencontre.
Café, o czym nie wszyscy wiedzą, to przede wszystkim miejsce spotkań. Oczywiście to nie Turcy wymyślili kawę, ten napój istniał już dawniej, ale to w Imperium Otomańskim w XVI wieku wymyślono café w sensie kawiarni, czyli miejsca spotkań. Istnieje zresztą w języku tureckim powiedzenie, które bardzo lubię. Kawa jest tylko pretekstem, to rozmowa jest prawdziwą ucztą. W paryskim ogrodzie Tuileries odbyła się cała seria imprez artystycznych, koncertów, seminariów, wystaw i przede wszystkim warsztatów. Imprezę tę rozpoczął koncert zespołu Gewende, grającego współczesną muzykę z elementami tradycyjnego folkloru. Regularnie co wieczór odbywały się koncerty, po południu odbywały się warsztaty, a między nimi czasami odbywały się seminaria, wystawy, spotkania i tak dalej. W tym miejscu o powierzchni 600 metrów kwadratowych, znajdującym się na tyłach oranżerii ogrodu Tuileries, znajduje się również kawiarnia, w której serwowane są tureckie ciastka, turecka kawa, turecka herbata i temu podobne.
Dans le sens des lieux de rencontre où il y a eu des pâtisseries turques, café turc, le thé turc, etc., etc.
Spotkania w ogrodzie Tuileries miały na celu przede wszystkim przybliżenie Turcji publiczności francuskiej oraz przebywającym w Paryżu zagranicznym turystom, nie tylko w jej wymiarze tradycyjnym, ale również Turcji nowoczesnej, jej muzyki, architektury, kinematografii. Turcja może pochwalić się na przykład bardzo interesującymi muzykami jazzowymi.
L'objectif, c'était de montrer
aux différents passants. Bien sûr, c'est pas dizaines de milliers.
Celem było pokazanie zwiedzającym, oczywiście nie było ich dziesiątki tysięcy, ale kilkaset, czasami kilka tysięcy osób dziennie. Z jednej strony typowego obrazu Turcji, jej kultury, w sensie również na przykład gastronomicznym i oczywiście sztuk pięknych, muzyki itp. Z drugiej obrazu Turcji nowoczesnej, poprzez muzykę, architekturę, sztuki plastyczne, czyli malarstwo i fotografikę, chcieliśmy pokazać inne oblicze Turcji, którego Francuzi czy ewentualnie turyści zwiedzający ogród Tuileri nie znają. Myślę, że dzięki koncertom, dzięki różnym spotkaniom, kultura turecka może przyczynić się do zmiany obecnego wizerunku Turcji w oczach Francuzów, wizerunku naznaczonego uprzedzeniami.
Peut contribuer à une image différente ou par rapport au préjugé des gens, des Français et puis des étrangers éventuellement.
Kawiarnia turecka w Paryżu zostanie zamknięta w sobotę 8 sierpnia, a koncertem zamykającym będzie występ zespołu Selim Sesler, którego wysłuchanie proponuję Państwu również na zakończenie naszego dzisiejszego europejskiego spotkania.
galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Afrodyty w kąpieli, damy przy toalecie, grzebyczki, zwierciadła, buteleczki, flakoniki i puzderka na pachnidła i kosmetyki ze złota, srebra, brązu, szkła, alabastru, kości słoniowej. Takie to eksponaty można oglądać na podwójnej wystawie o nazwie Kąpiel i zwierciadło w Muzeum Cluny w Paryżu, czyli Muzeum Średniowiecza, oraz w Muzeum Renesansu w podparyskim Écouen. Dodajmy, że w Muzeum Cluny, które obejmuje pozostałości dawnych term z przełomu II i III wieku, scenariusz wystawy sięga starożytnej Galii i Rzymu, co tym lepiej odpowiada miejscu, że niedawno otwarto po konserwacji należące do zespołu term Frigidarium. Wystawa zakrojona została szeroko stosownie do jej bardzo rozbudowanego zaplecza naukowego i podobnie jak liczący 350 stron katalog jest podsumowaniem wiedzy nie tylko o materialnych świadectwach tego, co nazwalibyśmy dziś higieną ciała, ale również o kulturowych aspektach kąpieli, troski o ciało, makijażu, fryzury, o zmieniających się związanych z tym obyczajach, poglądach estetycznych i moralnych. Wystawy te oraz katalog są zresztą sponsorowane przez znaną firmę kosmetyczną, która finansowała poważne badania naukowe dotyczące na przykład składu chemicznego używanych w starożytności i średniowieczu pachnideł i kosmetyków. Wystawę można z powodzeniem oglądać dla samej przyjemności oka, podziwiając od pierwszych kroków w Frigidarium posąg Afrodyty w kąpieli lub fresk Echo i Narcyz, pochodzący, tak jak sąsiadujące z nim akcesoria do makijażu, z Pompeji. Głęboki podziw budzi jednak dopiero narastająca świadomość, że z tych mozolnie odkrywanych, zestawianych ze sobą przez archeologów i opracowywanych naukowo dzieł i przedmiotów, wyłania się coraz dokładniejsza wiedza o życiu codziennym i obyczajach tych przynajmniej naszych przodków, którzy zajmowali uprzywilejowaną pozycję społeczną. Ta wiedza bardzo się wzbogaciła w ostatnich dziesięcioleciach i częstokroć zmusza do zmiany spojrzenia na całe epoki. W starożytnym Rzymie na przykład czystość i wygląd nie były pożądane same dla siebie, lecz jako oznaka rzetelnego wypełniania swych powinności obywatelskich. W średniowieczu, wbrew pokutującym jeszcze poglądom, przywiązywano duże znaczenie do kąpieli, której zażywano prywatnie lub publicznie przy pełnej świadomości jej erotycznych implikacji, ale też w ścisłych ramach obyczaju. Debaty moralistów z tej epoki nie świadczą wcale o zakazie kąpieli i troski o ciało, lecz przeciwnie, o ich rozpowszechnieniu. Porządek ekspozycji jest zarazem chronologiczny i tematyczny. W rozdziale starożytnym od ogólnych ewokacji przechodzimy do zestawów przyrządów i akcesoriów toaletowych, zahaczając o wystawę podkreślającą ich rolę w rytuałach pogrzebowych. W II wieku w Galii bogate rodziny chowały swych zmarłych, zaopatrując ich w utensylia nie tylko do uczty w zaświatach, lecz także do kąpieli i makijażu, co zresztą jest świadectwem przenikania obyczajów z nadmorza śródziemnego. Osobny temat to fryzura. Cesarska była sama w sobie politycznym przesłaniem, ale też była w miarę możliwości i stosownie do zajmowania pozycji naśladowana przez elity. Dalej, świadectwa tego, że w starożytności istniał prawdziwy przemysł luksusowych akcesoriów służących pielęgnacji ciała, akcesoriów, które były także wyrazem prestiżu społecznego. Za tym idzie rozwój form i funkcji tych przedmiotów czasem zaskakujący. Na przykład forma stosowanej w liturgii kościoła puszki na hostię, tak zwanej piksydy, wywodzi się z formy starożytnych puszek na drobne klejnoty lub kosmetyki. Z czasów średniowiecznych zachowało się sporo artystycznie wykonanych grzebieni, a w skarbcach kościelnych grzebieni o funkcji liturgicznej, używanych w czasie uroczystości namaszczenia biskupa. Jednakże ze średniowiecza zachowało się stosunkowo mniej tych przedmiotów niż ze starożytności, bo też nie składano ich do grobu ze zmarłymi. To tylko przykłady bardzo rozmaitych odniesień, które wywodzić można z eksponatów tej bogatej wystawy. Z kolei wystawa w Écouen kładzie większy nacisk na ceremoniały kąpieli w czasach renesansu, na temat kąpieli i jej symboliki w malarstwie i grafice oraz na rozwój literatury specjalistycznej, szczególnie kosmetologicznej, która wiedzę zaczerpniętą ze starożytności uzupełnia nowymi przepisami i odkryciami. A co to właściwie znaczy toaleta, z francuskiego la toilette? Początkowo określano tym terminem, cytuję, bieliznę, jedwabne dywany lub inne sukno, które rozkłada się na stole, by rozebrać się wieczorem, a ubrać rano. I love Paris.
Wojski, Marek Brzeziński.
Pirania w Sekwanie, pantera w Chantilly pod Paryżem, lwica w lasku Vincennes, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców stolicy, karmiących kaczki i zażywających przyjemności przyjaźni łódkami. Czemu nie? Tak też bywało, chociaż to niecodzienny obrazek paryskiej fauny. Na stałe w stolicy Francji w najbliższym jej otoczeniu zadomowiło się około 2000 gatunków zwierząt. Piranie rzeczywiście wyłowiono z Sekwany, do której, jak się potem okazało, nieco wcześniej wrzuciła te rybki jakaś niewidzialna ręka. Z jakiego powodu? Nie wiadomo. Czy dlatego, że miała dosyć ich krwiożerczości, czy przeciwnie, bo nie chciały pożreć teściowy, gdyż niedouczony właściciel pirani nie wiedział, że jest kilkadziesiąt odmian tych rybek, a wśród nich nawet piranie wegetarianki, co mogłoby być kontradykcją samą w sobie, a jest jedynie ciosem na odlew naszym stereotypom. Pantera była chyba chwytem mediatyczno-promocyjnym, bo akurat wieść o rozpoczęciu polowania zbiegła się w czasie z koncertem pewnej grupy rockowej, która już się dawno zestarzała, choć od jej nazwy kiedyś blask bił jak od kasków Gwardii Narodowej w Pałacu Lizejskim w pełnym słońcu. Może strach zżerał organizatorom duszę, że biletów nie sprzedadzą, więc trzeba było wymyślić atrakcję dodatkowe. Bo gdyby ta pantera tam naprawdę grasowała, to pewnie cała ta ekipa strażników leśnych i innych braci dobrowy czesałaby paprocie i koinki do dzisiaj, bo pantery nie ujęto. Co do lwicy, zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że uciekła z jakiegoś cyrku, tylko że żaden cyrk nie doniósł, że na stanie ma o jedną lwicę mniej, czyli cyrk. Inni znów wietrzą w tym reklamową zagrywkę, tylko pytanie o to, kto komu co i za ile chciał sprzedać, pozostaje otwarte. W końcu są i tacy, którzy utrzymują, że w skórę lwicy przebrała się żona dyrektora Zoo Vincennes, aby zwrócić uwagę na siebie i na tragiczne stan finansów tamtejszego ogrodu zoologicznego. W zoo na klatkach z niedźwiedziami zwiedzający zamiast oglądać misie malajskie czy grizzly mogli ćwiczyć nauką czytania, by dowiedzieć się, że zwierząt nie ma, gdyż kasy nie ma, za co dyrekcja bardzo przeprasza. Pospacerować za 10 euro wstępu, owszem, po alejkach ogrodu zoologicznego można, a akompaniować będzie osamotniony wilk z Alaski wyjący z rozpaczy o przejmującej głębi wycia. Jest to jednak wiadomość mocno naciągana, bo po pierwsze obok wilka było jeszcze stado durni kicających kangurów, 11 żyraf, które rzucały się do korony tego samego jednego drzewa, wyraźnie zrażone fatalnymi warunkami odżywiania, oraz kilka starych, wleniałych pawianów, które z tyleż ostentacyjną, co złośliwą premedytacją prezentowały nielicznym gościom to, co my wiemy, że państwo wiedzą, że my wiemy, że państwo wiecie. Gwoli prawdzie trzeba powiedzieć, że wiadomość o przebranej żonie dyrektora przekazały papugi, więc licho wie, jak się sprawy naprawdę mają. A co do pawianów, to za przeproszeniem pawiany chichotały, że aż ciarki przychodziły i coś tam międliły między sobą tymi swoimi pyskami w zapewne niezwykle inteligentny małpis sposób, tyle że jednak pawiani. Była to lita refleksja pawiana nad Homo sapiens. Tymczasem tak naprawdę nie chodzi ani o piranie, ani o panterę, lwicę pawiany czy panią dyrektorową, bynajmniej. Sprawa bowiem dotyczy gatunków zwierząt opisanych, zbadanych, wymierzonych i namierzonych przez specjalnie w tym celu zatrudnionych inspektorów botaników zaopatrzonych w okolicznościowe identyfikatory z numerem statystyczno-administracyjnym, z imieniem, nazwiskiem, z odciskiem linii papilarnych oraz podaną grupą krwi. To na wszelki przypadek, gdyby inspektora pokąsała szalona wiewiórka albo sfrustrowany jeż. Komisja inspektorów powołała Merostwo Miasta Stocznego Paryża i co się okazało? W Paryżu i w okolicach zidentyfikowano 2000 gatunków zwierząt i tyleż samo gatunków roślin. Co więcej, jak powiedział Philippe Jacob, przyrodnik odpowiedzialny za florę i faunę Paryża, codziennie jego ekipa odkrywa nowe gatunki. Słowo daje, aż trudno uwierzyć. Bo gdyby się takie tempo utrzymało, to w ciągu roku byłoby 2356 gatunków zwierzątek i taka sama liczba roślinek. A za 10 lat liczby te w każdej kategorii przekroczyłyby 5000. Nie wolno zapominać, a szczególnie nie powinni tego czynić wielbiciele kotów, chomików i innych złotych rybek, ani osoby z uwielbieniem patrzące na pnące się róże, gladiole czy inne osty, że te nowe gatunki nie są podobne do tych uroczych zwierzątek domowych, ani do roślinek, lecz że potrafią także świetnie kąsać, wbijać swoje żądła, wyssać krew czy walić się na taras restauracji na polach elizejskich, jak ów platan, co to rymsnął ni z gruszki, ni z pietruszki. Dobrze, że ludzie wcześniej czmychnęli ostrzeżeni dziwnym skrzypieniem drzewa. Mówiąc o nowych zwierzakach i roślinkach, należy się zatem cieszyć tą erupcją bogactwa stołecznej flory i fauny, raczej z perspektywy botanika i ekologa niż mieszkańca stolicy i okolic. Według ekspertów takie dynamiczne zmiany to wynik mniejszej ilości przedostających się do gleby pestycydów, co jest spowodowane przez odsuwanie się pasa pól uprawnych od Paryża. A że rolnictwo całymi garściami podrzuca swoim truskawką czy rzodkiewką chemię, najlepiej się możemy przekonać, biorąc do ręki, dajmy na to, pomidora. Wygląda jak z Wikipedii, ale zapach jak z przemytej chlorem szatni rugbistów i do tego smak wysłużonego kalosza. No i zaczęło dochodzić do ekscesów. Już pal 6 dzikie orchidee, które rosną w regionie paryskim. Ale oto dwóch wędkarzy, a tak zwane po francusku Street fishing, czyli uliczne wędkowanie, to ostatni krzyk stołecznej mody, złapało pstrąga morskiego. Zapomnijmy o tym, że było ich dwóch na jednego, to znaczy dwóch rybaków na jednego pstrąga. No, ryba miała 2,5 kg wagi i 63 cm długości. Taki pstrąg to jest wybredna bestia. Żyje tylko w bardzo czystych wodach. W 1970 roku w brudnej jak kanalizacja Sekwanie żyły 3 gatunki ryb. Dzisiaj są 32. No i teraz jeszcze ten pstrąg się trafił. Są jednak przykre konsekwencje takiej eksplozji natury. Na paryskich przedmieściach utrapieniem są dziki, które mogą być sprawcami groźnych wypadków drogowych. W Lasku Bolońskim odbyło się polowanie na dzikie króliki. Ich populację oceniono na 400 do 800 sztuk. Powinno ich być 4 razy mniej. A co oznacza dla przyrody nadmierne rozbudowanie populacji zwierzęcej, wyjaśnia proksemika jej twórca Andrew Hall. Wszyscy o tym wiedzą, nawet ludzie, tylko że jedynie ludzie do tych zasad się nie stosują. Wystarczy popatrzeć na pierwszy lepszy 30-piętrowy wieżowiec, ale tam się gatunków namnożyło.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Francja ma 365 gatunków serów i co najmniej tyle samo letnich festiwali kulturalnych, operowych, pianistycznych, teatralnych, filmowych, baletowych, fotograficznych. Są nawet festiwale ogrodów, sztuki ulicznej, architektury i pantomimy. Nie ma regionu, departamentu, miasteczka, które nie organizowałoby z nadejściem pięknych dni lata jakiejś kulturalnej imprezy na mniejszą lub większą skalę. Amerykanie mają Tanglewood, Anglicy Glyndebourne, Szkoci Edinburgh, Niemcy Bayreuth, Austriacy Salzburg. Wyliczanie francuskich miejscowości, w których dzieje się coś ciekawego, jest rzeczą zgoła niemożliwą. Jest ich po prostu zbyt wiele. Skąd bierze się to ogromne zamiłowanie Francuzów do festiwali? Francja od bardzo dawna leży na trasie podróży i pielgrzymek turystów i wędrowców z całego świata. Duńczycy, Portugalczycy, Anglicy, Niemcy, Szwedzi, Amerykanie i Polacy przyjeżdżają tu nie tylko, by zwiedzać malownicze zakątki wypełnione historycznymi pamiątkami, lecz także, by zanurzyć się w pełnej smaków, zapachów i idei, atmosferze swobody artystycznej i sztuce życia na co dzień.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens.
Centrum francuskiej festiwalowej gorączki jest oczywiście Prowansja, ukochany region Petrarki. To tu, w pałacu w Awinionie, schronienie znaleźli w XIV wieku papieże. To tu, 7 wieków później, odbywa się najważniejszy festiwal teatralny na świecie. Prowansalskie miasta Aix, Orange, La Roque-d'Arthenon przyjmują co roku tysiące amatorów muzyki orkiestrowej, opery i pianistyki. Ramatuelle gości festiwal humoru. Montpellier zaprasza amatorów baletu klasycznego. Arles i Perpignan miłośników fotografii. Z Prowansją skutecznie rywalizują inne regiony Francji. W La Rochelle, w departamencie Charente, na południowo-zachodnim krańcu kraju, odbywa się festiwal piosenki francuskiej Le Francophonie. W Belfort na wschodzie festiwal muzyki rockowej Les Eurocaines. W Arras na północy Main Square Festival. W Carré w Brytanii festiwal o nazwie Le Vieille Charrue, w Saint-Malo La Route du Rock. Melomani lubiący piesze wycieczki wśród wygasłych wulkanów Auvergne powinni pojechać do La Chaise-Dieu na legendarny już festiwal muzyki symfonicznej. Do swych trzech zamków zaprasza festiwal Anjou, liońskie Nuit de Fourvière, oferujące roku spektakle teatralne, operowe, baletowe, muzyczne i seanse filmowe. Różnorodność francuskich festiwali jest ogromna. Każdy z nich ma swego własnego ducha i każdy ma swych wiernych widzów. W Aix-en-Provence publiczność jest elegancka i dystyngowana, w Awinionie obowiązuje swoboda. Mile też jest widziana pewna ekstrawagancja. Na koncerty w La Chaise-Dieu należy zabrać koc. W Orange lepiej wyposażyć się w poduszkę, a w Lorient w Brytanii w kalosze i parasol. W Nicei nie można się obyć bez wachlarza. Nie trzeba też sobie wyobrażać, że festiwale są rozrywką dla snobów. Każdy może w nich znaleźć coś dla siebie, w zależności od swych zainteresowań i środków. Ich celem stało się upowszechnianie kultury w wyjątkowo sprzyjającym temu okresie letnim. Przynoszą także korzyści ekonomiczne, oczywiście miastom i instytucjom, które podejmują się ich organizacji, ale także artystom i technikom. Lato jest jedynym momentem w roku, kiedy nie brak im pracy. Przez 3 miesiące przemierzają oni Francję od jednego koncertu do drugiego, od jednego spektaklu do następnego. Dzięki udziałowi w festiwalach są w stanie uzbierać na swym koncie 507 godzin pracy, które wymagane są przy staraniu się o zasiłki dla bezrobotnych. Bo nie należy się łudzić. Poza nielicznymi wyjątkami większość francuskich artystów nie jest w stanie utrzymać się ze swojej pracy. Gdyby nie pomoc państwa, musieliby oni po prostu zrezygnować z zawodu. Z festiwali zadowoleni są także wydawcy płyt. Sezon letni kompensuje im bowiem spadek dochodów wynikający z rozpowszechniania się zjawiska nagrywania muzyki z internetu. Organizatorzy tegorocznych festiwali są optymistami. Jak na razie kultura nie ucierpiała z powodu światowego kryzysu finansowego. Kina, muzea, teatry są pełne. Liczba sprzedanych płyt i książek jest w pierwszym półroczu bieżącego roku wyższa niż w roku ubiegłym. Francuzi poza tym, jak się zdaje, postanowili tego lata ograniczyć wyjazdy zagraniczne. Wakacje spędzają w kraju i zapewne chętnie korzystać będą z atrakcji oferowanych im przez festiwale. W kulturalnym pejzażu Francji zajmują festiwale filmowe. Organizowanych jest ich co roku około 200. Oprócz festiwalu w Cannes, który ze względu na swój zasięg światowy zajmuje odrębną pozycję, swój festiwal filmowy mają takie różne francuskie miasta jak Dinard, Clermont-Ferrand, Deauville, Amiens, Gardanne, Brest, Vesoul, Nantes, Biarritz, Montpellier i Créteil. Różnorodność prezentowanej na nich tematyki jest zaiste imponująca. Francja ma 3 festiwale kina azjatyckiego, 2 brytyjskiego, 1 amerykańskiego, 2 filmów reżyserowanych przez kobiety, 2 kina południowoamerykańskiego, kilkanaście filmu krótkometrażowego. Nie ma 2 identycznych festiwali. Każdy stawia sobie zadania zależące w dużej mierze od miejsca imprezy i od kontekstu, w którym jest ona organizowana. Łączy je jedno – pragnienie przyciągnięcia jak najliczniejszej publiczności. Największe powodzenie mają festiwale regionalne. Festiwal Mniejszości Narodowych w Douarnenez i Festiwal Filmu Azjatyckiego w Wesul. Wielu mieszkańców tego niewielkiego bądź co bądź miasta bierze na czas festiwalu kilka dni urlopu i spędza je w kinie na oglądaniu filmów z Chin, Japonii, Tajwanu, Korei Południowej i Iranu. Szczególną sławę wśród festiwali zdobył Festiwal Trzech Kontynentów, dzięki któremu Francja, a potem także reszta świata odkryły takich filmowców jak Shen Kai-ge, Hu Xiaoxian, Abbas Kiarostami, Edward Yang, Darejan Omirabayev, Abolfas Jalili czy Jia Zhan-ke. Dzisiaj o reżyserów tych zabiegają w festiwale w Cannes, Berlinie i Wenecji. Festiwal filmu, który musi mieć rangę wydarzenia wyjątkowego, powinien móc się wpisać także w lokalny pejzaż kinematograficzny. Każdy festiwal ma własną formułę. Projekcje odbywają się w multiplexach, kinach studyjnych, w pałacach kongresów, czy też w specjalnie postawionych w tym celu namiotach. Publiczność za każdym razem jest informowana, zapraszana i wielokrotnie zachęcana. Chodzi o to, by ci, którym festiwal filmowy kojarzy się wyłącznie z Cannes, oglądanym w telewizji, nie wyobrażali sobie, że jest to wydarzenie nie na ich miarę.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et brillé les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens.
Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Już dawno tango nie gościło na naszej antenie. Czas naprawić ten błąd. Naszym gościem jest zespół Tango Negro Trio. Przybyły wprost z Buenos Aires, grający mieszankę tradycyjnego tanga, jazzu, Latin Indio, rhythm i dance. Płyta nosi tytuł La Vuelta del Malón i jest powrotem do wspomnień sprzed lat poddanych artystycznej przeróbce. Wynik jest porywający. lider zespołu Juan Carlos Cáceres. Urodził się w roku 1936 w Buenos Aires. Paryż odwiedził w roku 1968. Jest pianistą, komponuje, maluje obrazy. To jego głos słyszymy na płycie La Vuelta del Malón. Obecny album, nagrany na żywo podczas koncertu we Włoszech, jest nawiązaniem do jego pierwszego spotkania z Paryżem i nagranej wówczas płyty El Malón. Pozostali członkowie zespołu to Carlos El Tero Buschini, również Argentyńczyk, basista i kompozytor, oraz perkusista Marcelo Rossio, urodzony w Urugwaju. Juan Carlos Cáceres nie lubi twardych podziałów na style muzyczne, nie lubi też, kiedy porównuje się go do Paulo Conte, choć mają podobne głosy. Trudny do zakwalifikowania i przez to właśnie frapujący swą oryginalnością Cáceres uprawia artystyczne wycieczki pomiędzy tango, swą ojczyzną, a innymi rodzajami muzycznymi. Mówi o sobie, że jest ambasadorem jazzu na ziemi tango i misjonarzem tanga w Europie. Na płycie La Vuelta del Malón eksploruje afrykańskie korzenie tanga, pobrzmiewają na niej milonga, murga, candombe i habanera.
Llovía en esa tarde gris. En un domingo gris. La bufa que te invade gris. Ceniza gris. Los años van pasando así, soñando así, sin un mirar atrás. Recuerdos que no quieren más. ¿Para qué más? Amigos que se van, se van. Al más allá. Amores que dejaste atrás y que no ves más, ni te acordás. Noche viene ya, la mufa ya se va, un otro día más, domingo que se va, la lluvia ya paró, un whisky voy a tomar, mañana iré a viajar, aquí no vuelvo más. Más, ni te acordás. noche viene ya, la mufa ya se va, un otro día más, domingo que se va, la lluvia ya pasó, un whisky voy a tomar, mañana iré a viajar, aquí no vuelvo más.
Na płycie La Vuelta del Malón goszczą ponadto Javier Girotto, saksofony i David Pesetto, bandoneon, akordeon. Artyści grający w tango negro trio mają ze sobą długą i bogatą karierę, występują na festiwalach i we współpracy z innymi muzykami. Razem nagrali dwie płyty, w 2005 La Vuelta del Malón, której słuchaliśmy, i w 2007 Tango que me hiciste mal. Tango rzeczywiście boli, ale jakże słodki i pełen melancholii jest ów ból.
Argentina, Argentina, te fuiste para el carajo. Levántate, levántate, no podés caer más bajo. Argentina, Argentina, no te me vayas al mazo, sino como consuelo hay que tirarse un balazo. Argentina, Argentina, córtala con el fracaso. Hay que romper el sistema que te condujo al ocaso. Argentina, Argentina, siempre tuviste complejos al sentirte muy distinta de los sudacas de lejos. Tango es golazo, hace un siglo que se vive con el curro y el mangazo. Argentina, Argentina, te ligaste un baquetazo. Cuando se cortó el chorro se vino el cacerolazo. Argentina, Argentina, le rejaste saltar abajo. Viviste siempre en la farra y ahora te vas puesto abajo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo.
Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.